Szczęść Boże i dobry wieczór. Ja bardzo krótko, bo to już późna godzina i Państwo chcecie już pewnie iść do domu. Ksiądz Paweł, wspominam tutaj, że Stanisław Kostka dwa razy świętuje swoje święto. Tak, ale to od niedawna, ponieważ 13 listopada świętujemy już od 1670 roku i to na całym świecie. Natomiast 18 września dopiero od lat 70. ostatniego stulecia, ponieważ w Polsce przeniesiono to święto na wrzesień ze względu na początek roku szkolnego. Natomiast na całym świecie zawsze 13 listopada. I bardzo mi miło jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj w Rzymie przy grobie świętego Stanisława Kostki po raz pierwszy od pewnie dziesięcioleci, jak nie jeszcze dłużej, odbyła się po raz pierwszy msza po polsku właśnie w jego wspomnienie liturgiczne, co zawdzięczamy wspaniałemu księdzu Wojciechowi Kućko, który od 2 miesięcy zaczął pracę w Watykanie, a pochodzi z Płocka. Dzięki niemu zresztą ja zajęłam się też historią tego miejsca, między innymi dzięki niemu. I udało mi się zgromadzić bardzo wiele informacji. Nie będę Państwa tutaj nudzić tymi informacjami, bo to są bardzo detaliczne rzeczy. Chciałam wrócić do tych trzech etapów, o których mówił ksiądz Paweł. Rzeczywiście te trzy etapy, Polska, Wiedeń i Rzym, były ważne w jego życiu, ale ten trzyletni pobyt tutaj w Wiedniu świętego Stanisława Kostki to miało miejsce w 1564 roku. Przyjechał i wybrał się w drogę do Rzymu w 1567 w sierpniu, opuścił Wiedeń. Był to ważny i bardzo przełomowy okres w jego krótkim, niecałym 18-letnim życiu. W wieku 14 lat przybył tutaj ze swoim bratem, wysłany przez rodziców, aby studiować, uczyć się w kolegium jezuickim, tutaj dosłownie kilka kroków od tego miejsca na placu Am Hof. Tego obiektu już dawno nie ma, tam stoi teraz bardzo luksusowy 5-gwiazdkowy hotel. Tutaj poczuł on swoje powołanie. Tutaj w Wiedniu kształtowała się jego osobowość i doskonaliło jego życie duchowe. I tutaj, właśnie tutaj, w tymże miejscu podjął ostateczną decyzję wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. A to było potwierdzone dwoma wizjami, właściwie jedną z dwóch wizji, które są przedstawione na tym pięknym obrazie z XIX wieku, też jezuity Franza Stechiera. Wtedy, kiedy w chorobie w 1566 roku, tutaj mamy już ledwo widoczny napis, który mówi o tym, tutaj gdzie stoi obecnie ołtarz, ponoć stało jego łóżko. I w tejże chorobie zapragnął przyjęcia komunii świętej. Dom należał wtedy do luteranina, który nie pozwolił wpuścić księdza katolickiego. I Stanisław Kostka był ogromnym czcicielem świętej Barbary. Dowiedziałam się w tym roku w Płocku, że rzeczywiście on to wyciągnął już z domu. Matka z nim jeździła do pobliskiej miejscowości, gdzie było właśnie sanktuarium świętej Barbary i stąd on przejął właśnie tą cześć do niej. Zresztą jezuici podobnie, jezuici do dzisiaj czczą świętą Barbarę. I modląc się do świętej Barbary, która jest między innymi też patronką dobrej śmierci, ona za postacią aniołów przyniosła mu, podała mu komunię świętą. Tu mamy tą piękną scenę, tu na górze mamy świętą Barbarę, tu mamy scenę przyjęcia komunii świętej. I w tej samej chorobie ukazała mu się Matka Boża z Dzieciątkiem, która poleciła mu wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego. I tutaj mamy też to potwierdzenie, widzimy książeczkę, to jest reguła jezuitów, zakonu jezuitów. To go potwierdziło w tym i także tak więc uczynił. Szczególnym miejscem tutaj w Wiedniu, my jesteśmy wszyscy, tu mieszkamy i przechodzimy tędy, pewnie większość z Państwa przechodziła wcześniej i nie wiedziała w ogóle, co tutaj się dzieje. Tak było ze mną przez wiele, wiele lat. Tutaj właśnie w Wiedniu ta kamienica, która też ma niesamowitą historię, bardzo burzliwą, której nie będę teraz opowiadać, bo to jest opowieść na godziny, jest właśnie związana z naszym świętym Stanisławem Kostką pochodzącym z diecezji płockiej, ale jest to zarazem cenna pamiątka, cenny pomnik, który pozostał po nim właśnie w tejże pięknej barokowej kaplicy, która powstała już bardzo wcześnie, bo powstała prawie 15 lat po jego śmierci. To było 15 sierpnia 1568 roku w Rzymie. Czyli nie był jeszcze ani błogosławiony, ani kanonizowany. Ale wtedy podczas pogrzebu było ponad 5 tysięcy Rzymian. Brało w nim udział i właściwie on był pierwszym, którego obwołano Santo Subito. I właściwie od samego początku uważano go za świętego. Właśnie jeszcze przed tym, że zanim się stał błogosławionym, tutaj 15 lat, czyli 15 lat po jego śmierci, czyli w 1582 roku, i to już jest rzeczywiście potwierdzone, powstała bardzo skromna kaplica, która została, bo to też znalazłam, rzeczywiście poświęcona przez ówczesnego biskupa. Właśnie w 1582 roku. A w tym roku obchodzimy dokładnie 460. rocznicę od momentu, kiedy on się tutaj wprowadził. No, nie jest to okrągła rocznica, ale zawsze. W tym domu podaje się często mylnie, że mieszkał tam, nie wiem, 3 lata, 4 lata, 2. W tym domu mieszkał dokładnie 2,5 roku. Natomiast w Wiedniu był 3 lata i to dokładnie 3 lata. Więc tak jak mówię, zamieszkiwał tutaj razem ze swoim bratem to pomieszczenie. I jak już wspominałam o tej chorobie, w grudniu 1566 roku przeżył tutaj te wizje, które miały bardzo duży wpływ na to, że ta kaplica tutaj powstała. Ona miała dalsze swoje dzieje, ale przeskoczymy je. W połowie XVIII wieku kupuje ten dom i to był już dom w bardzo złym stanie, który miał być wyburzony. Kupuje ten dom pewna pani, która się nazywa Maria Barbara von Mornfels. O niej nie wiemy za dużo. Mi się udało chociaż tyle znaleźć, że wiem, kiedy zmarła i wiem, ile miała lat, czyli wiem, kiedy się urodziła. I ona była wielką czcicielką świętego Stanisława Kostki, co jest też bardzo interesujące, bo w swoim testamencie zapisała tenże dom jemu, rzeczywiście jest napisane jemu, a on był patronem jej życia. Także ona go bardzo czciła i pewnie dlatego ten dom wtedy nabyła. Zrobiła tutaj ogromny remont, najpierw kaplicy i to jest właśnie to, co dzisiaj widzimy, zawdzięczamy jej. Czyli dla mnie jest ona w gruncie rzeczy fundatorką tejże kaplicy, tejże, którą dzisiaj widzimy. przebudowała cały dom, dobudowała trzecie piętro i rzeczywiście zadbała o to, żeby kaplica została zawsze kaplicą. W swoim testamencie zatwierdziła, że czynsz, to znaczy pieniądze z czynszu, ponieważ to były wszystkie prawie, że domy, gdzie wynajmowano pokoje czy mieszkania, te pieniądze mają być przeznaczone właśnie na przetrwanie kaplicy. Kaplicę przekazała, opiekę duchową nad kaplicą przekazała właśnie jezuitom. I potem mamy problem, bo przychodzi kasata jezuitów i, no, i wszystkie te różne historie związane z problemami religijnymi, wojny i różne inne rzeczy, które wpłynęły na to, że właściwie kaplica nie powinna była już istnieć. Ponieważ po wziąwszy czas Józefa II, który przeprowadził reformy, między innymi też kościelne, tej kaplicy powinno już nie być. A ona przetrwała jako jedna jedyna, prywatna, domowa kaplica w Wiedniu, nie ma już żadnej innej, nie ma. Wszystkie po prostu, że tak powiem, kolokwialnie śmiercią naturalną zaginęły. Drugą, to miało jeszcze, powiedzmy, ten dom i kaplica miała swoje dalsze historie. Taką ciekawą historią, którą dowiedziałam się też i byłam nią zaskoczona, był fakt, że raz, że uratowały ten dom po raz drugi kobiety w 1915 roku. Dom miał być też rozebrany, bo był też w złym stanie. To było to Stowarzyszenie Kobiet, które tutaj było ponad 100 lat, które przekazało ten dom w 2021 roku jezuitom za darmo. Po to, żeby dalej kultywowali to miejsce. One się też zajmowały bardzo pięknie tym kaplicą i całym domem. Ale co ciekawe, w 1938 roku przyszedł Anschluss i naziści właściwie zabrali wszystko, co było możliwe. Między innymi też ten dom. I chcieli ten dom sprzedać, ale nie mogli go sprzedać, ponieważ kaplica była pod ochroną zabytków. Więc zwrócili się do urzędu, który zajmuje się tymi sprawami, z prośbą o to, aby znieśli ten nakaz. Oni się oczywiście nie zgodzili. Więc naziści stwierdzili, że okej, to oni chcieliby, aby tenże urząd spróbował znaleźć kogoś z Polski, czy osobę prywatną, czy stowarzyszenie, które byłoby tym domem zainteresowane. I rzeczywiście były takie rozmowy, ale nic z tego nie wyszło. Szkoda, powiedzmy, bo to by był rzeczywiście polski dom. Przyszła wojna. Nie wiem, z jakiego powodu nie doszło do tej sprzedaży. W każdym razie dom odkupiła od nazistów, odkupiła archidiecezja wiedeńska. I po II wojnie światowej oddała to z powrotem temu Stowarzyszeniu Kobiet, które ciągnęły to do 2021 roku. I tak jak mówię, ten dom ma niesamowitą historię. Dosłownie 2 tygodnie temu znalazłam też bardzo ważną osobę, która z kolei jest autorem przebudowy tego. To jest bardzo znany budowniczy z okresu baroku. Nazywa się Franz Anton Pilgram, ale to nie jest ten Pilgram, który jest w katedrze. Zupełnie inny. Między innymi zajmował się przebudowaniem na przykład klasztoru w Göttweig, bardzo znanego obiektu barokowego, ale również w Wiedniu w wielu innych obiektów dosyć znanych. Także jak widzimy, Ta kaplica ma niesamowitą historię. Już nie będę tutaj opowiadać o tych wszystkich rzeczach, ponieważ jeszcze wiele nie wiadomo. Wiele wiadomo, ale wiele jeszcze nie wiadomo. Ciekawa jest też historia tutaj tych medalionów, które były zasłonięte zupełnie innymi rzeczami. Co jest ciekawe, dużo Polaków, żyjących wcześniej, jeszcze przed pierwszą czy przed drugą wojną światową, tutaj w Wiedniu przychodziło tutaj. Między innymi słynny Karol Landskoroński, który miał przecież w Wiedniu przepiękny pałac, który już nie istnieje. I niesamowitą galerię sztuki. Był wówczas w latach przed 20, czyli to było jakoś tam 1910, między 1910-1920, pełnił bardzo ważną funkcję właśnie jako nadrzędny, że tak powiem, który zajmował się ochroną zabytków. I przychodził tutaj i oglądał rzeczy, które miały, to znaczy oglądał tą kaplicę i patrzył, jak ona mogłaby być zrewalorizowana. Miały być przeprowadzone w 1916 roku dosyć duże i właściwie no, wszystko miało być na nowo odnowione, ale no niestety pierwsza wojna światowa i pewnie brak pieniędzy i jeszcze nie wiadomo co nie pozwoliły na to, więc renowacja odbyła się dopiero prawie 15 lat później. Tak jak mówię, o kaplicy ja bym mogła rozmawiać tutaj godzinami, opowiadać godzinami. Powiedziałam Państwu właściwie te wszystkie najważniejsze rzeczy. No i co jest ważne, oktawa. Oktawa istnieje prawie 200 lat. A ja nawet przypuszczam, że może dłużej. Ale na pewno 200 lat, to znaczy około 200 lat, myślę, że powstała gdzieś na początku, w pierwszej połowie XIX wieku. I tutaj jeszcze można się sprzeczać, powiedzmy 1800, nie wiem, 20, 40. Ale zbliżamy się w każdym razie na pewno do 200 lat. Jest to też interesujące, że ta oktawa trwa rzeczywiście bezustannie. Ja dzisiaj dostałam od ojca Cachera, także mówię, codziennie coś nowego się dzieje. Dostałam od ojca Cachera dwie księgi celebrantów. To jest też bardzo piękne źródło historyczne, które rozpoczęło się od 1908 roku. To są dwie księgi do 1960 któregoś tam, zdaje się, czy 50 któregoś, bo tutaj mamy te już od lat 50, tutaj już są. Więc proszę sobie wyobrazić, mnie interesował głównie ten okres II wojny światowej, ponieważ to jest jeszcze niestety zupełnie mi nieznane, bo nie ma w ogóle na ten temat żadnych informacji. I rzeczywiście również w tym czasie odbywały się tutaj nabożeństwa, odbywały się tutaj msze święte, odbywały się tutaj oktawy. Czyli od tam, nazwijmy to, nie wiem, okresu 1840 do dzisiaj, nieustannie. I to nieważne, czy były wojny, czy jakieś tam polityczne zawirowania, czy słynne reformy Józefa II. Ta kaplica jako jedna jedyna w Wiedniu, prywatna, domowa, przetrwała. Także w przyszłym roku będziemy świętować 300 lat od kanonizacji świętego Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi, bo oni byli razem kanonizowani. Będzie to 31 grudnia, no, było to 31 grudnia 1726 roku. Piękny jubileusz. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś go ładnie świętować. Jest to Sylwester, ale spróbujemy zrobić coś przed i coś po. Zapewniono mnie już w każdym razie, że w Rzymie na pewno będzie sympozjum i to na Uniwersytecie Gregoriańskim, także będzie to duża sprawa. I myślę, że no zachęcam Państwa też do świętowania i do pogłębiania swoich wiadomości. Ja napisałam tutaj, nie wiem czy Państwo znają to, a jeszcze tak na pamiątkę w tym roku, ponieważ ja byłam we wrześniu w Płocku na pewnym sympozjum i specjalnie dla tego sympozjum, ale również dla Oktawy tegorocznej, zrobiłam obrazki pamiątkowe, już te nowe z ołtarzem właśnie Franza Szczechiera dla Państwa i po prostu proszę sobie wziąć na pamiątkę tegorocznej Oktawy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że za długo nie mówiłem.
Nie wiem.
No tak, to jest przedostatnie.
I mamy po prostu po raz pierwszy widzimy 13 listopada 1952 roku. 1952 roku był ksiądz Józef Wyrwiński, rektor polskiego kościoła na Rędeku. Odprawił mszę świętą. Dziękujemy Joannie jeszcze raz. I zapraszamy na jutro.